Kochani, bardzo serdecznie witam Was w drugim dniu naszych rekolekcji. Wszyscy usłyszeliśmy głos Pana Boga, który zaprasza nas do zatrzymania się, do wejścia w siebie i do usłyszenia tego, co On chce mówić do naszych serc. Skoro tu przyszliśmy, to znaczy też, że uznaliśmy, że właśnie On jest tym, który wzrusza się głęboko na nasz widok i doznaje radości. Nasza obecność tutaj mówi także coś o naszych motywacjach. Motywacje to rzecz, którą trzeba nieustannie badać, pytać się siebie, dlaczego ja właściwie przychodzę na rekolekcję, dlaczego w ogóle ja chodzę do kościoła, dlaczego w ogóle się modlę. W starożytności chrześcijańskiej, kiedy rodził się pierwotny ruch mniszy, powstawały pierwsze klasztory. W tamtych czasach, w pierwsze wieki, to był okres chaosu, zamętu, różnego rodzaju najazdów. Klasztory tworzyły jakby takie oazy, nie tylko modlitwy i pracy, ale dawały poczucie bezpieczeństwa, były właściwie jedynymi ośrodkami kultury. To życie w ten sposób przyciągało różnych ludzi. Jeżeli zjawiał się pod bramą klasztoru człowiek, który chciał naśladować mnichów w ich życiu, to oni właśnie go pytali o motywację. Po co tu przyszedłeś? I odpowiedzi mogły padać różne. A przyszedłem dlatego, bo chcę się modlić. Przychodzę dlatego, bo pragnę pokutować za swoje grzechy. Przychodzę dlatego, bo chcę żyć tak jak wy we wspólnocie. Mogły być też te motywacje niewypowiedziane, ale jednak prawdziwe, które kryły się w sercu. Na przykład przychodzę tutaj, bo chciałbym nie niepokoić się o chleb, chciałbym znaleźć bezpieczne miejsce do życia. Ale mądrzy i starzy mnisi czekali właściwie na jedną odpowiedź. Przychodzę tutaj, żeby szukać Pana Boga. Do tej pory benedyktyni mają to zapisane w swojej regule, że przychodzą do klasztoru, żeby szukać Pana Boga. Czy i my przyszliśmy tutaj na rekolekcję właśnie po to, żeby szukać Pana Boga? To pytanie powinienem sobie nieustannie stawiać. Po co ja w ogóle chodzę do kościoła? Po co mam troszczyć się o przestrzeganie przykazań? Czemu mam podejmować wysiłek nawrócenia się? Czy tylko z jakiegoś przyzwyczajenia? Czy dlatego, że inni to robią od lat, czy dlatego, że właśnie jest we mnie to wewnętrzne pragnienie. Chcę odnaleźć Pana Boga, pragnę Go doświadczyć. Nawet jeżeli być może do tej pory to moje doświadczenie Pana Boga nie jest zbyt silne, albo może wydaje się jakby odległe w czasie. Może przez dłuższy okres czasu, nawet kiedy chodzę do kościoła, kiedy się modlę, tak naprawdę wydaje mi się, że Pan Bóg jest ode mnie daleko. Może być taka sytuacja. Bo Pan Bóg na modlitwie, owszem, czasami daje nam takie momenty, kiedy my jakby Jego obecność czujemy bardzo mocno. Kiedy czujemy, że właśnie ta modlitwa jakoś wewnętrznie mnie porusza. Mogą być takie momenty. Ale są też takie momenty i właściwie będzie ich zawsze więcej, kiedy Pan Bóg trochę jakby będzie się wycofywał. To nie oznacza, że Go nie będzie naprawdę, tylko że On mniej będzie pozwalał siebie odczuć. Możemy mieć takie wrażenie na przykład na modlitwie, czy kiedy przychodzimy do kościoła, że ja klękam, że ja staram się zwracać do Pana Boga, a wydaje mi się, że w moim wnętrzu właściwie nic się nie dzieje, że czuję jakąś oschłość. To nie jest znak, że Pana Boga nie ma, to też nie jest znak, że moja modlitwa jest zła, że się Panu Bogu nie podoba, wręcz przeciwnie. Wielcy mistrzowie duchowości uczą, że w tych chwilach, kiedy właśnie na modlitwie idzie mi ciężko, kiedy muszę się nawet trochę przymuszać do modlitwy, ale chcę pozostać jej wierny, że właśnie taka modlitwa jest najbardziej owocna. Bo wtedy ja wewnętrznie wykonuję pracę, której owoców jeszcze nie widać, ale której Pan Bóg dla mnie przygotowuje. Pan Bóg w ten sposób po prostu pragnie pogłębiać moją wiarę. Panu Bogu nie zależy na tym, żebym ja szukał pewnych odczuć związanych z Bożą obecnością, żebym szukał wrażeń na modlitwie, żebym szukał jakichś emocji. One owszem, mogą czasem się pojawić, ale nie to jest celem. Celem jest sam Pan Bóg. Modlę się dlatego, bo szukam Pana Boga. A moi drodzy, jest tak, przecież dobrze o tym wiemy, że świat, w którym żyjemy, często temu doświadczeniu Pana Boga będzie zaprzeczał. Będzie starał się z różnych stron i na różne sposoby wmówić, że albo Pana Boga w ogóle nie ma, albo że jest wielkim nieobecnym w świecie, albo też będzie wręcz go wyśmiewał. To są, można powiedzieć, jakby takie wybuchy świata, różnego rodzaju bunty. Mamy ich pełno. Wystarczy włączyć telewizor, wystarczy wziąć do ręki gazetę jakichś z popularnych tygodników i zetkniemy się od razu, będziemy uderzeni przez te właśnie jakby wybuchy świata, które w jakiś sposób są agresywne i wobec Pana Boga, i wobec Kościoła. To się potem przekłada na różne postawy wśród ludzi, może wśród naszych znajomych. Może sam mam nieraz takie wątpliwości, by mówić, że owszem, Pan Bóg może i tak, ale Kościół to już nie. Może i we mnie świat próbuje wkroczyć ze swoją agresywną laicyzacją. Pragnie pokazać mi, że modne jest dzisiaj, owszem, może i życie, w którym ja uznaję istnienie Pana Boga, ale tego nie widać w moim życiu w praktyce. Jakoś się to rozmija. Widzimy tego pełno na świecie. Konsumpcyjny styl życia, nastawienie na branie, naczerpanie tego tylko, co jest przyjemne, wygodne, rozbite rodziny, ludzie, którzy żyją w sposób zupełnie chaotyczny, bez jakichkolwiek zobowiązań. O tym może więcej o rodzinie jutro spróbujemy sobie powiedzieć. Ale to wszystko, także rozwój sekt, agresywne postępy, jakie tworzą, jakie odnoszą na przykład formy duchowości Dalekiego Wschodu. Wystarczy wejść do dowolnej księgarni, pełno tam książek, no właśnie, w jakiś sposób religijnych, ale które dotyczą buddyzmu, jakichś medytacji dalekowschodnich, które kuszą człowieka jakąś duchowością, ale w której tak naprawdę nie ma Boga żywego. My z jednej strony, kiedy na to patrzymy, kiedy nas to wszystko dotyka, kiedy słyszymy o tym w telewizji, kiedy mamy trochę jeszcze przyzwoitości, jakiejś wrażliwości, to może nas oburzać. To może w jakiś sposób nas także przerażać. To może rodzić w nas pewne wątpliwości. Ale zwróćmy, moi drodzy, uwagę, że ostatecznie te wszystkie jakby wybuchy zbuntowanego świata to jest także odsłonięcie pewnych prawdziwych potrzeb człowieka. Człowiek dlatego tak gwałtownie reaguje, bo tak naprawdę poszukuje mistrza, który pokaże mu prawdę. To są znaki pewnego głodu Boga żywego i wspólnoty, pragnienia pewnej wspólnoty, której ludzie dzisiaj nie mają. To, że tak bardzo świat nieraz oskarża i Pana Boga, i oskarża Kościół, jest znakiem tego, że w człowieku jest potrzeba, ale Boga żywego, Boga prawdziwego. I to, co wydaje się zagrożeniem, co na pewno jest do pewnego stopnia zagrożeniem, może okazać się także pewną szansą, aby taki człowiek na nowo właśnie doświadczył obecności Boga żywego, Boga prawdziwego i doświadczył także wspólnoty, w której nie będzie czuł się sam, także w tej drodze dojrzewania jego wiary. I moi drodzy, nie tylko świat, ale także kiedy przypatrzymy się własnemu wnętrzu, to nieraz możemy mieć takie wrażenie i takie doświadczenia, które będą jakoś zaprzeczały obecności Pana Boga w moim życiu. Kiedy wglądam w siebie, to widzę i rzeczy dobre i przyjmuję tą prawdę o Panu Bogu, który patrzy na mnie zawsze z miłością, zawsze jak na swojego ukochanego syna, na swoją ukochaną córkę, ale widzę też rzeczy straszne, widzę swój grzech. Rekolekcje zwłaszcza to jest taka dobra okazja, aby przyjrzeć się uczciwie swojemu sumieniu. To okazja do porządnego rachunku sumienia. Cieszy bardzo widok choćby teraz kolejek, które się ustawiają przy konfesjonałach. To myślę jest radość nie tylko dla księży, ale także dla nas, że my nawzajem ten wysiłek nawrócenia podejmujemy. Ale właśnie chodzi o to, żeby nie uciekać od rzeczy trudnych. A mamy do tego tendencję, przyznajmy, kiedy widzę w swoim życiu coś trudnego, a grzech niewątpliwie jest trudną sprawą, to łatwo, żeby zrodziła się we mnie pokusa, tendencja przeciwna. Zamiast szukania Pana Boga, zamiast stawania w prawdzie, to pokusa, żeby uciekać w hałas, żeby uciekać w coś, co zagłuszy to pragnienie Boga żywego. Więc uciekamy w media, w różnego poszukiwania, różnego rodzaju informacji. Musimy wszystko wiedzieć, przeczytać każdą nowość w gazecie, w internecie. Uciekamy w gry, w hazard, może w alkohol, w pornografię, w pracoholizm. Najróżniejsze mogą być te ucieczki, kiedy człowiek zacznie zagłuszać pragnienie Boga żywego. Ale kochani, Słowo Boże, na które my tutaj dzisiaj się nastawiamy, będzie ujawniało mi tą prawdę. Prawdę i o świecie, i prawdę o mnie samym. Nie po to, żeby wpędzać mnie w pesymizm, nie po to, żeby tragizować, ale żeby ukazać jakby moje życie, także dzieje świata, jako swego rodzaju duchowy pojedynek, jako pewne zmaganie, w którym pierwszym tym, który walczy, wcale nie jestem ja, ale jest Pan Bóg. Pan Bóg, który walczy właśnie o mnie, który walczy o moje serce. I każdy z nas tej Bożej obecności, tego Bożego wsparcia może doświadczyć. Wydaje się, że koniecznym warunkiem, aby doświadczyć Pana Boga, jest modlitwa. Modlitwa, którą oczywiście nie rozumiemy tylko jako odprawienie jakiegoś rytuału, której nie rozumiemy tylko jako wypowiedzenie jakichś słów, jakieś odmówienie formułek. Modlitwa, którą tradycja Kościoła nazywa albo przebywaniem z Panem Bogiem, czy rozmową z Bogiem, czy jak mówił święty Jan Maria Wianney, zjednoczeniem z Panem Bogiem. Modlitwa to więc spotkanie i to jest jakby podstawowy warunek, fundament. Ja muszę pragnąć spotkania się z Bogiem żywym. Tak jak ten człowiek w Ewangelii, który dzisiaj miał problem, którego syn chorował, był umierający, on wyszedł, aby spotkać Jezusa. Potrzebował właśnie tego doświadczenia, żeby Jezusa zobaczyć, żeby spojrzeć Mu w twarz, żeby także wypowiedzieć to, co kryje się w jego sercu. Zanim on zaufał, zanim on uwierzył, musiało dojść do tego spotkania. Chciałbym, moi drodzy, podać parę takich cech, które odróżniają modlitwę chrześcijańską od modlitwy pogańskiej. Bo oczywiście modlitwa nie jest doświadczeniem, które jest jakby zarezerwowane tylko dla chrześcijan, dla katolików, dla Kościoła. O modlitwie mówią również inni ludzie. Jest o tym mowa w innych religiach. Ale może być też tak, że kiedy ja się modlę jako chrześcijanin, to pewne cechy modlitwy pogańskiej wkradną się i do mojej modlitwy. Jakie mianowicie? Co będzie odróżniało modlitwę chrześcijańską od modlitwy pogańskiej? Pierwsza rzecz to źródło tej modlitwy. W jaki sposób ona się rodzi i rozpoczyna? W modlitwie pogańskiej źródłem modlitwy jest sam człowiek. Modlę się ja wtedy, gdy czuję taką potrzebę. Modlę się wtedy, kiedy akurat mi to jest potrzebne. I zwróćmy uwagę, że to grozi także nam. Nawet, prawda, mamy powiedzenie, kiedy trwoga, to do Boga. To nie oznacza, że nie mam się wtedy do Pana Boga zwracać w żadnym wypadku. Jak najbardziej powinienem Go szukać. Ale na pewno nie może to być moja najgłębsza motywacja. Bo w modlitwie chrześcijańskiej źródłem modlitwy nie jestem ja sam. Pan Bóg jest źródłem tej modlitwy. On jest jej początkiem. Nawet jeżeli mi się wydaje, że to ja w końcu się przełamuję, że to ja się zbieram w sobie, zginam swoje kolana, rozpoczynam się modlić, to tak naprawdę Pan Bóg o tej modlitwie myślał i pragnął jej dużo wcześniej, zanim ja o niej pomyślałem. To On mnie do tej modlitwy zaprasza. Człowiek w modlitwie chrześcijańskiej jest tym, który odpowiada Panu Bogu. I to jest taka pułapka, nie? Nieraz na kolędzie czasem można spotkać czasami mam taką rozmowę, że ktoś mówi, że owszem, proszę księdza, ja w Pana Boga wierzę, ale do kościoła to za bardzo nie chodzę. No ale oczywiście, jeżeli potrzebuję, no to chcę się pomodlić, to idę sobie gdzieś na spacer do lasu i wtedy się modlę. Może rzeczywiście z 5 razy w roku zdarzy się tej osobie pójść gdzieś się pomodlić, ale to jest właśnie wtedy modlitwa, kiedy ja potrzebuję. Nie wtedy, kiedy zaprasza mnie Pan Bóg. A najgłębszą motywacją dla modlitwy chrześcijańskiej jest to, że ja modlę się dlatego, że Pan Bóg tego pragnie, że On mnie do tego zaprasza. I to jest, zwróćmy uwagę, taka motywacja, która jest o wiele bardziej trwała. Ona nie zależy od moich emocji. To jest normalne, że nieraz mi się może nie chcieć modlić, że ja mogę czuć zmęczenie, czy jeszcze groźniejsze zniechęcenie, ale jeżeli będę miał tą głęboką motywację, to mimo to będę starał się być tej modlitwie wierny. Modlę się dlatego, bo Pan Bóg na mnie czeka, bo On tego pragnie. Dalej, tym, co będzie odróżniało modlitwę chrześcijańską od pogańskiej, to jest cel modlitwy. W modlitwie pogańskiej celem jest zawsze dokonanie pewnej zmiany w bóstwie czy w Bogu. Tak się modlili poganie w czasach Jezusa, w Cesarstwie Rzymskim. Na zasadzie, ja coś bóstwu daję po to, żeby otrzymać. Prawda? Modlę się, mogę nawet jakieś podejmować środki większe, dołączyć do tego post, dołączyć do tego jakąś formę jałmużny, jakieś długie modły odprawiać, ale wszystko w celu, żeby Pan Bóg spełnił to, co ja chcę. Ja próbuję wpłynąć na bóstwo. To jest cecha typowo pogańska. I to także może się wkraść do mojej modlitwy. Kiedy ja nie będę oczekiwał woli Pana Boga, nie będę szukał woli Pana Boga, ale będę uważał, że to ja wiem lepiej. Tymczasem Pan Bóg mówi w księdze proroka Izajasza: myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad drogami waszymi i myśli moje nad myślami waszymi. I tu znowu jakby mamy pole do pracy nad sobą, aby w modlitwie celem stała się zmiana we mnie, nie w Panu Bogu. Modlitwa ma przemienić mnie. Nie ma Pana Boga pouczać, ani czegokolwiek na Panu Bogu wymuszać. Pan Bóg, owszem, On lubi słuchać tego, również naszych próśb lubi słuchać. Jak dobry ojciec lubi słuchać tego, co dziecko przeżywa w swoim sercu. Ale jeżeli ja Mu ufam, to przyjmę także, że On wie lepiej, że On widzi dalej. Ideałem jest taka modlitwa, jaką Jezus podjął w ogrójcu. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Pan Bóg takiej modlitwy wysłuchuje, zawsze wysłuchuje. Każda modlitwa do Pana Boga dociera i jest wysłuchana, jeżeli jest szczera i ma dobry cel. Natomiast nie zawsze Pan Bóg będzie ją spełniał w takim czasie i w taki sposób, jak ja bym sobie tego chciał. Dalej, jeśli chodzi o treść modlitwy, w modlitwie pogańskiej może być obecna prośba, może być nawet obecna pewna forma adoracji, uwielbienia Boga, ale zawsze będzie chodziło, żebym to ja nie stracił. Wszystko będzie się kręciło wokół mnie. Taka modlitwa będzie naznaczona mniej czy bardziej egoizmem. Natomiast w modlitwie chrześcijańskiej ja nie koncentruję się na sobie, ale koncentruję się na Panu Bogu. Liturgia nam podpowiada, co powinno być treścią modlitwy chrześcijańskiej. Msza święta, właśnie liturgia, tajemnice, również pewne formy modlitwy uświęcone tradycją Kościoła, jak na przykład różaniec. Treścią modlitwy chrześcijańskiej jest działanie Pana Boga. Wielkie dzieła Boże, które się dokonały i w historii, i w moim życiu. A więc prawda o stworzeniu, o wcieleniu, tajemnice z życia Jezusa. Właśnie dlatego różaniec jest tak cenny, bo kiedy my odmawiamy po wielokroć Zdrowaś Maryjo, to razem z Maryją wpatrujemy się w życie Jezusa, rozważamy tajemnice z Jego życia. Także treścią modlitwy jak najbardziej może i powinno być działanie Pana Boga w moim życiu. To, co ja doświadczyłem, czy jestem wdzięczny Panu Bogu za to, co On czyni w moim życiu. I wreszcie ostatnia cecha, która będzie jakoś odróżniała modlitwę chrześcijańską od pogańskiej, to pewne drogi modlitwy. W modlitwie pogańskiej ta relacja z Panem Bogiem będzie dość niewyraźna, ona będzie słaba. Natomiast w modlitwie prawdziwie chrześcijańskiej ja bardzo świadomie w modlitwie będę przeżywał, że ona się dzieje od Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. To będzie modlitwa, w której ja będę widział, że ona jakby przepływa pomiędzy trzema osobami boskimi i modlitwa, w której ja jestem cały zanurzony, która mnie otacza. A więc właśnie pewna świadomość tego, że ja rozmawiam z żywą osobą Boga, że tu jest prawdziwe, autentyczne spotkanie. I chciałbym, moi drodzy, zakończyć to nasze rozważanie radą, jaką daje święty Ignacy odnośnie modlitwy. Czyń w życiu wszystko tak, jakby zależało od ciebie, ale ufaj i módl się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga. W modlitwie stajemy się Bożymi współpracownikami, Jego narzędziami. I przez to możemy także doświadczać się tej Bożej obecności. I właśnie takiego doświadczenia, byśmy się na to otwierali, byśmy mogli tego Boga doświadczać, wszystkim nam życzę. Amen.